moi drodzy, w tej mojej pielgrzymce po Polsce dane mi jest dzisiaj zbliżyć się do gór, właśnie do tych Tatr, które od stuleci stanowiły granicę Polaków na południu. Była to granica najbardziej zamknięta i najbardziej obronna. Wojen tu nie prowadziliśmy. Była to równocześnie granica najbardziej otwarta i przyjazna.
Rok 1979. Nowy Targ. Fragment homilii wygłoszonej przez papieża Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.
Pragnę więc serdecznie powitać tych wszystkich naszych pobratymców od południa. Ta granica przyjazna i otwarta, nie tylko od naszych, ale od ich strony, powinna by dzisiaj sprawić, że tu są, ale nie wiem, czy są. A jak nie są, to im powiecie, jak przyjdą. Powiecie, żeśmy tutaj o nich pamiętali i wspominali i za nich się szczególnie modlili, bo są nam drodzy.
Harcmistrz, regionalista, starosta zakopiański Piotr Bąk.
No właśnie przyjechaliśmy, trochę wieje.
Jesteśmy na Orawie w miejscowości Klin.
Ładnie położony kościół, Tatry widziane zupełnie z innej perspektywy. Jezioro Orawskie pod nami.
Tutaj proboszczem jest ksiądz dr Stefan Mordel. W tamtych dawnych czasach, przed 90 rokiem, był proboszczem parafii Wysokie Tatry, obejmującej Stary Smokowiec, Taczańską Łomnicę, Szczypskie Jezioro i inne podtaczańskie miejscowości. Był odbiorcą literatury, kaset, wideo, które dostarczaliśmy z Polski dla kościoła podziemnego. Twórczo je przepracowywał, dorabiał dubbing do tych kaset razem z księdzem proboszczem ze Zdziaru. No, wielki nasz przyjaciel, przyjaciel Polski.
Radio Zachód przedstawia Kurierzy. Cykl dokumentalny Cezarego Galka. Część trzecia. W kręgu Wiktorówek. W poprzednim odcinku. Słowacja, Orawa, miejscowość Klin. Ksiądz Stefan Mordel.
A, pięknie.
Pan farar nas widział.
Płaczcie dalej, no płaczcie dalej.
Bardzo, proszę bardzo.
Po wojnie komuniści nie chcieli wiary, ale chcieli ateizmus. No, wszystkimi możnymi tymi sposobami przetlaczali z ateizmus. No a wierzący potrzebowali książki, na przykład te modlące książki, śpiewni katolickie, nie było można dostać, to wydrukowali, to było jasne, tak tajnie ksiądz komu wczoł to dał, tak nie było książek, to było bardzo, bardzo wiele. No to mój dziadek jest, co wiem, co pamiętam se, niebostek, tak on oprawiał stare książki, kupił skórę, wiązał, a oprawował, także co stary urobił nowe, tak ludzie tak bardzo cenili te książki, że oni się to dali oprawować, aby mieli, bo
a
nie
te
było.
Stare książki? One były jeszcze przedwojenne, tak?
No przedwojenne, tak, a po wojnie tłoczyli jeszcze w 1952, w 1950 już to było gorzej, przyszła bardzo wielka cenzura, a już nie puścili nic, puścili tylko co oni chcieli.
Czy ta świadomość, że tam w Polsce komuś zależy na tym, żeby tutaj u was się to wszystko zmieniło,
no,
to było też ważne?
No kościół jest jeden, bracia się pomagają nawzajem.
Czy na Słowacji coś w ogóle wiadomo? Ludzie wiedzą coś o tym?
Ci starsi wiedzą, młodzi się w zasadzie nie zaujmają, bo ludzie o tym nic nie wiedzą, ani nie chcą wiedzieć, bo ich to nie zaujmą, co to jest. To jest całkiem inna doba, całkiem inaczej.
Czyli co, te historie są już właściwie tylko dla historyków ważne?
Tak, byśmy powiedzieli.
I dla was, tak też?
Tak, no. Dla nas, takich seniorów, co już my idziemy już na końcu drugi, bo są ludzie już przesyceni.
Ale zostały wam przyjaźnie, no wasza przyjaźń na przykład.
No, tak
tutaj z panem Piotrem.
No tak się bardzo cieszę z tego i u naszych warzyw stara laska nie rdzawieje.
Stara miłość nie rdzawieje, tak.
I być może Słowacja byłaby w innym miejscu, no, gdyby nie to. Bo przecież ci ludzie, którzy oglądali te kasety, którzy czytali te książki, oni później byli w życiu publicznym, zawodowym, w kościele.
Interesowało to bardzo dużo ludzi, gdy oni na poparach albo po uradach, tak szczerze, w nocy popożerali te filmy.
Wydawnictwo Cyryla i Metodego w Watykanie, które produkowało większość tych rzeczy, ono było bardzo mocno przez papieża Polaka wspierane.
No prawda, on podporował, powiedział na jednej wizycie, że Tatry nie dzielą Polaków a Słowaków, ale wspólnik dźwiga ich Bogu. Tak to było piękne takie przyrównanie.
Tatry, Wiktorówki, Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr.
Jesteśmy w miejscu szczególnym. Ile tutaj jest? 1200 będzie?
1024 metry nad poziomem morza, w Wysokich Tatrach, w Reglu Wysokich Tatr, na Wiktorówkach, Kaplice Matki Boskiej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr. Tutaj w 1860 roku Marysia Murzańska, pasterka z Rosinowej Polany, ujrzała w gałęziach smreku jaśniejącą panienkę. Zawsze tutaj przychodzili się ludzie modlić. Najpierw była figurka, później mała kaplica, większa kaplica, dzisiaj duża kaplica Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr. Miejsce zupełnie szczególne, ukochane przez wielu Polaków, niepowtarzalne, wpisane w Tatry, wpisane w historię regionu, wpisane także w historię Polski. Sylwetka Matki Boskiej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr jest w herbie powiatu tatrzańskiego, jest na wielu sztandarach, na sztandarach harcerskich. Tutaj składali przysięgę partyzanci, tutaj były różne inne wydarzenia, które do dzisiaj nie do końca zostały ujawnione, ale między innymi tutaj było centrum, które panowało nad przerzucaniem literatury religijnej na Słowację. Ojciec Józef Węgrzyniak, jego imię zakonne Leonard, był pierwszym zakonnikiem, który tu przebywał na stałe, bo duszpasterstwo tatrzańskie utworzył tu biskup Karol Wojtyła jeszcze w 1958 roku.
To może przejdźmy dalej. Tak.
Była pierwsza tablica tu na Wiktorówkach, idea cmentarza, takiego cmentarza zasłużonych.
Musieliśmy odejść, bo tam podeszła wycieczka, prawda? Tutaj bardzo dużo przybywa pielgrzymów, a nie tylko, po prostu turystów.
Wiktorówki stały się modne, są wspaniałym miejscem. Można tutaj przeżyć ciekawe rzeczy, ale przede wszystkim można się pomodlić, można zobaczyć tablice poświęcone ludziom gór, bo jest tu takie miejsce pamięci. W 1958 roku powstało tu duszpasterstwo tatrzańskie. Najpierw chwilę byli to księża Marianie, później ojcowie Dominikanie. Ojciec Leonard od początku był zainteresowany sprawą Słowacji, sprawą prześladowanego kościoła na Słowacji i chciał bardzo jakąś tą pomoc zorganizować. Przy jego pomocy ludzie dobrej woli stworzyli ten cały system, który pozwalał przerzucać duże ilości literatury religijnej przez południową granicę Polski. Zasięg jego działalności obejmował właściwie całe Karpaty, oparł się na różnych środowiskach, które miały takie możliwości. No, takim współpracującym z nim od początku środowiskiem było koło przewodników tatrzańskich w Gliwicach, Kazimierz Gajos-Ciupaska. Tutaj na ścianie pamięci, która jest przy kaplicy, gdzie są tablice poświęcone ludziom gór, jest między innymi tablica Kazimierza Gajosa. I Kazimierz Gajos swoich kolegów zaangażował z koła przewodnickiego w Gliwicach, różnych ludzi dobrej woli, no między innymi nawet wysokiego oficera WOP-u, pułkownika Czesława Ferenca, który go szkolił, a poprzez niego następnych nas, który udostępniał wiedzę, informacje o sposobie strzeżenia granicy i powodował, że
ta akcja była dużo bardziej bezpieczna. Mhm. Natomiast później dołączały inne osoby, inni ludzie, inne grupy, między innymi grupa, którą stworzyłem ja z pierwszej drużyny harcerzy imienia księcia Józefa Poniatowskiego w Zakopanem, bo tutaj było takie nasze duszpasterstwo, tu były nasze zbiórki, tu były nasze spotkania, nasze rocznice. Później tu były nasze śluby, tutaj były nasze chrzciny, to jest takie nasze miejsce.
Pierwszy kontakt z ojcem, pamięta pan, panie Piotrze?
Z ojcem Leonardem to myśmy od lat 70. działali jako harcerze tutaj. Wiadomo, że w tamtych czasach harcerstwo było podporządkowane partii komunistycznej i miało być przedszkolem PZPR. No i myśmy jakby, będąc w takim właśnie harcerstwie, dosyć szybko dojrzeli do tego, jak harcerstwo powinno wyglądać. Przełomowym momentem dla naszego środowiska to było w 1979 roku, już po wybraniu Karola Wojtyły na papieża. Tutaj w nocy z 18 na 19 maja, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły, było poświęcenie naszego sztandaru. O 12 w nocy w kaplicy na Wiktorówkach tego poświęcenia dokonał ojciec Leonard w obecności instruktorów, harcerek i harcerzy. No i tak później to nasze środowisko postępowało dalej. Ze dwa razy zwierzyłem się ojcu Leonardowi z tego, że szukam jakiegoś sposobu, żeby tym Słowakom pomóc. No i on mówi, no ja mam taką piwnicę, no to tam możesz sobie pobrać, co ci potrzeba. No i to był skład tych książek, znajdował się w budynku w stodole Franciszka Czernika w Poroninie i tam mogłem się zjawiać na odpowiednie hasło, powołując się na ojca Leonarda i ile potrzebowałem, to sobie brałem. No z kolei też tą wiedzę oczywiście, którą ojciec Leonard posiadał z Gliwic, ze sztabu brygady WOP, jak jest pilnowana granica, tą wiedzę też otrzymałem. No i tak zaczęliśmy budować nasz sposób organizacji tego przerzutu.
Ojca Leonarda już nie ma tutaj.
Są jego następcy, którzy kontynuują to wielkie dzieło duszpasterskie. Na pewno nie trzeba przerzucać książek przez Tatry, ale trzeba o tym pamiętać, bo to była taka służba, może z dzisiejszej perspektywy wydawałoby się, że nic wielkiego, ale ci, którzy w tym uczestniczyli, pamiętają, jak to było ważne dla tych ludzi, którzy te książki otrzymali i jak było takim wsparciem przez chrześcijan, którzy byli z lepszej troszkę sytuacji, dla tych, którzy byli w sytuacji gorszej. Myślę, że miało to też znaczenie w sensie świadomości narodowej, nawet takiej politycznej, i oporu przeciw komunizmowi, bo pokazywało, że nie ma rzeczy niemożliwych i na wszystko sposób się może znaleźć.
Borek Stary, koło Rzeszowa. Klasztor Ojców Dominikanów. Ojciec Leonard Węgrzyniak.
Bardzo duże echo tutaj w całym budynku, bo to klasztor.
No tak.
To normalne chyba. Czy nie śnią się ojcu Wiktorówki w nocy?
A no powiedzmy, wspominam, ale no cóż, przebyłem tam 35 lat. Duża część z tego, no to odwiedzałem Słowację.
A no tak, siłą rzeczy.
No, Smokowiec i wszystkie inne okoliczne, dlatego że tam był jakiś punkt kontaktowy z tymi ludźmi. Tam myśmy się spotykali, no ale raczej była zawsze też taka sytuacja, że tak dwie godziny można było posiedzieć w jednym miejscu, a resztę trzeba było zmieniać miejsce, bo już tam służby dość czyhały. Tam się ustalało już wszelkie jakieś dalsze działania, a takie większe działania, powiedzmy, tego przerzutu, to był jednak Śląsk, okolice Jastrzębia-Zdroju. Działkę miał swoją, o którym wiadomo, to jest...
Ciupaska.
Ciupaska, tak, to jest Kazek. No, Słowacy przychodzili na różne odpusty. Z najbliższych okolic, tam Jaworiny czy Bździaru, pytali, powiedzmy, o różne materiały, o książki religijne, że tam nie mogą tak oficjalnie. Stąd się zrodziła jakaś myśl, jak im pomóc. Jeździłem do Rzymu z pielgrzymkami. Wtedy tam jakiś kontakt się nawiązał z wydawnictwem Cyryla i Metodego. Nie?
Które to wydawnictwo wspierał Jan Paweł II, tak? Który znów kochał Wiktorówki.
Karol Wojtyła to jeszcze jako kardynał. No dzięki jemu i tym kształcie, jakim są, to jest jego zasługa. Nasz sygnał tylko był, że potrzebujemy. To już oni organizowali przerzut do nas, no więc myśmy to już potem dostawali, ogólnie mówiąc, powiedzmy, z episkopatu. Samochód ciężarowy episkopatu Polski nam to przywoził. Mieliśmy drugie źródło, to już była droga morska ze Szczecina, ale w pewnym momencie głos Ameryki nas trochę uziemił, bo powiedzieli, że to właśnie z Polski przechodzi literatura taka na Słowację i tak dalej. 3 miesiące granica była obstawiona, także się nic nie dało w tym czasie, powiedzmy, na przykład zrobić, nic przerzucić.
Ale nie chcieli oczywiście, bo to było chyba po prostu tak, jak to dziennikarze nieraz coś...
Tak, raczej chcieli, powiedzmy, sensację zrobić, a zrobili krzywdę nam dużą.
Zakopane. Spotkanie członków pierwszej drużyny harcerskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego.
My byli szare piątki.
Wszyscyśmy byli szare piątki. Wielkiej sprawy.
Jedni bardziej
o, tu jest nasz farar na zdjęciu, to co jest w książce właśnie.
Farar, czyli ksiądz, tak?
Tak.
Panie Piotrze, to jest zbiórka teraz?
Tu są bardzo poważni ludzie, się spotkali moi najbliżsi współpracownicy. Maciek Jakubiak był kwatermistrzem, ja byłem drużynowym.
Ksywa jaka?
Syban.
O, to jest bardzo długa historia, nie wiem czy nie.
Powiedzmy krótko.
To się wywodzi od starożytnego miasta Sybaris. To miasto jest w Italii i tam mieszkała taka społeczność ludzi, którzy lubili wygodę. Byli to tak zwani Sybaryci. Między innymi oni wynaleźli takie urządzenie jak nocnik.
Aha.
Żeby wygodnie...
Kolega wygodnie żyje, tak?
Lubił wygody w tamtym czasie.
Jako kwatermistrz,
to stąd był Sybarusem. Nie potrafili języków klasycznych wymawiać i Syban określać.
Do dziś.
A Paweł jest siwy. Paweł Landkowski, siwy.
No trochę tak.
Teraz już tak.
Drużynowym, potem po mnie.
Ale to ksywa była sprzed harcerskich czasów jeszcze. Z podstawówki gdzieś tam się wzięła właściwie, nie wiadomo skąd. Długa historia. Mnie do harcerstwa zapisała mama. A dokładnie była na spotkaniu, gdzie spotkała Piotrka. Nie wiem, czy pamięta. No i tam jakoś była zachwycona tym. A że ja jedyny syn, bo reszta córki.
Panie Piotrze, tak przez matki pan działał, naprawdę?
Różne były drogi.
Przeznaczenie, nie?
I przyczyny, i skutki, po latach to wychodzi.
To było jakieś spotkanie, nie, z okazji 11 listopada, więc to był klimat niepodległościowy, a że mama w tym klimacie, no to ona widziała, że o, to jak coś robić, to tu tego Pawełka wysłać, nie? Chudego.
Największą zachętą byli koledzy, którzy zaproponowali, żebyśmy miło spędzali czas w lesie pod namiotem. No i tak się zaczęło. No a potem się tak szczęśliwie złożyło. Trafiłem do pierwszej drużyny harcerzy w kierunku górskim, no i tak to zostało, no i tak człowiek cały czas w tych górach. Tu wszyscy jak siedzimy, to jesteśmy przewodnicy, ratownicy, no tak nas jakby ten los skierował, no. Wtedy zaczęła właśnie u mnie, jak przeszedłem do drużyny starszoharcerskiej, pojawiać się kwestia służby. I to już była poważniejsza sprawa, bo to już nie była zabawa, tylko to była służba. No i tutaj właśnie dzięki dziadkowi ta służba miała jakiś taki wymierny charakter.
Nasze środowisko... Tak, patrząc z perspektywy czasu, bo siwy jest w końcu poważnym profesorem, było środowiskiem wychowawczym i dziś po latach, jak gdyby wziąć, przeglądać kroniki, kto został kim w dorosłym życiu z naszych szeregów, no to można powiedzieć, że to spełnia wszystkie wymogi, tak jak teoria skautingu i teoria harcerstwa mówi, że młodemu człowiekowi trzeba dać zadanie do wykonania ponad siły, on to na pewno wykona dobrze i to zadanie go wychowa. I tak jak patrzymy na tych z naszego kręgu, no to mamy bardzo szeroki wachlarz od księży po generałów, bo mamy dziekana w Ostrogu na Wołyniu, który poszedł, tak rozumiem, tą służbę, ale mamy też z naszego kręgu, nie z samej drużyny, ale z harcerstwa podhalańskiego, mamy generała, który był szefem tajnych służb w Polsce i to zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Mamy harcerkę, która
prowadziła największą skandynawską firmę handlującą ropą w Polsce. Takie ciekawe zawody i takie ciekawe miejsca, że to na pewno wychowawczo tutaj system harcerski się sprawdził i to, co Maciek mówi, no, traktowanie na serio obowiązków, wychowanie przez służby.
Myśmy przez te wszystkie lata byli tak wyszkoleni w tym harcerstwie, że to była rzecz z automatu.
Przypuszczam, jak w wojsku, tak?
Przypuszczam, żeby nam kazali czołg przenieść w tych plecakach, to byśmy przenieśli i nawet się nie zastanawiali, dlaczego.
Był naturalny proces, no potrzebują książki, no to trzeba im zawieść.
Jeszcze, a po drugie chyba mi się wydaje, że to była kwestia jakiegoś zaufania, w sensie do władzy zwierzchniej.
Czyli co? Do
Drużynowy powiedział, że mamy taką akcję i robimy...
Mieliśmy taką sytuację, że raz w pociągu, jak żeśmy jechali w električce, przyszedł chyba konduktor i wywiązała się rozmowa na takie tematy związane z sprawami religijnymi. Do tej pory tego nie zapomnę, że on najpierw poszedł sprawdzić, czy ktoś siedzi w przedziale obok, następnym przedziale, a potem wrócił do nas i zaczął normalnie rozmawiać. Dostał wtedy książki, to też te książki bardzo tak schował głęboko, żeby nikt czasem nie zobaczył, że on ma jakieś książki religijne. No. I chyba dopiero wtedy ja zrozumiałem, że to znaczy, że to jest poważna sprawa.
W sensie wykonania z... niekoniecznie przewidując nie wiadomo jakie konsekwencje.
Jakie konsekwencje.
Ile mieliście lat wtedy? Ile mieliście lat?
No, 15, 16, 17.
Panie Drużynowy, a czy rodzice wiedzieli o tym, co ich dzieci robiły?
To nie było z punktu widzenia prawa polskiego żadnym przekroczeniem prawa. Dlatego, że na Słowację wyjeżdżaliśmy legalnie. Książki mieliśmy w Polsce, więc nikomuśmy ich nie ukradli. No jakieś książki znaleźliśmy w Polsce w języku słowackim, wieźliśmy je, może się Słowakom przydadzą. Tutaj nie mogło być mowy, że ktoś przekroczył prawo, nadużył czegoś. Słowacy mogli mieć pretensje, no ale to cóż, mogli nas poprosić, żebyśmy opuścili Czechosłowację i tyle. Więc nie było to tak, że to rodziło zagrożenie. Wiadomo, że też robiło się to w ten sposób, że przechodziło się przez granicę nielegalnie, ale nigdy harcerze niepełnoletni tego nie robili. Generalnie
nie. Znaczy nie. Ja chcę tylko powiedzieć, że znam przypadek jednego drucha, który na tak zwanej książeczce walutowej dojechał do Budapesztu.
Zamiast paszportu.
Zamiast paszportu.
Ciekawe, ciekawe. Więc... A który to druk był, co?
W każdym razie to wszystko było legalne. No i tutaj, nawet na tej fotografii jest ksiądz proboszcz Smokowcu Mordel. No to odwiedzili go harcerze. No tu jest Maciek na tym zdjęciu. Wtedy miał pewnie z 18 lat, może więcej.
Podhalu to dużo książek przechodziło, a tutaj przez Jurgów. Tam było takie dobre miejsce, bo to było tylko przejście dla robotników. No więc samochód przyjeżdżał rano, zabierał robotników, odwoził ich tam, pracowali przez dzień, później po południu ich przywoził z powrotem, a z powrotem wracał pusty. No więc trzeba było tylko nawiązać odpowiednie, to także powiedzmy się udawało, że pełniutki samochód pojechał na Słowację.
To przecież musieli być ludzie pewni.
Bezpośrednio z księżmi się nie dało. To było niebezpieczne. Trzeba było raczej szukać ludzi cywilnych. To tak zwanych ludzi gór. Przez dokładne sprawdzenie. I była, powiedzmy, zasada taka ogólna. Wiem, komu dałem, resztę nie wiem nic. I to było ściśle przestrzegane. Niby nawet można było się nieraz dowiedzieć, kto tam, gdzie tam. Sam człowiek osobiście się wycofywał, żeby nie wiedzieć. Czuwałem nad tym, żeby to dotarło tam albo tam, w takie miejsca. To tylko potem dostawałem sygnał, doszło.
To ci, którzy odbierali. A co z kurierami? No bo przecież ktoś to musiał nosić, tak?
Pojedynczych, to nie było dużo. Bąk wiedział, gdzie jest magazyn i korzystał z tego. To się przenosiło, ale tak to szło raczej kurtem, to tak za jednym razem to tona, dwie książek. Ja też przechodziłem ten, ale nie miałem nigdy ani jednej książki. Nie przeniosłem w plecaku. Szedłem tylko na spotkanie, żeby poustalać, gdzie to i dokąd ma to dojść. Odbiór książek to już był na Śląsku. Tam już byli odpowiedni ludzie, którzy to odbierali i przesyłali tam, gdzie było to wskazane. Dużo szło, powiedzmy, to były takie poważne książki do seminarium do Bańskiej Bystrzycy. No tak to już było też dla ludzi, że mogli po prostu między sobą już rozprowadzać.
Trzeba było wiedzieć, że tam nie będzie akurat no, ich milicji granicznej, tak? Albo Polaków nie będzie. No i skąd wiedzieliście o tym? Ja wiem, bo był pułkownik przecież.
Po prostu nam dał mapę, gdzie można przejść, gdzie jest mała obstawa. A tutaj to robotnicy już, my na przykład w Jurgowie, to oni wiedzieli, kto jest kierowca. Co to za człowiek? I się okazało, że celnik, który ich tam powiedzmy przepuszczał, to tam nie było takiego urzędu celnego, bo to było dla robotników przejście. Tego celnika brat był księdzem. No więc było to wiadomo, że człowiek pewny, więc wtedy tak się organizowało, że ten celnik akurat był na granicy i wiedzieli, gdzie to po prostu mają zawieźć. Załadunek szedł szybko, bo ci robotnicy najczęściej, którzy przyjechali, to podjeżdżali w ciągu parunastu minut, już samochód był załadowany, bo były paczki przygotowane. Na Śląsku to głównie Kazek tam organizował i ludzi, którzy mu tam to też pakowali, ja tylko zawoziłem. No jest to dosyć trudne, żeby to taką siatkę zorganizować, ale działała bardzo dobrze. I tutaj tylko mieliśmy też zasadę, same książki religijne, katechizmy, ale dużo też było kaset. Niektórych to tłumaczenia, bo to nieraz przychodziły i w języku włoskim, czy ten, no to robili powiedzmy tłumaczenia. Przychodziło dużo też i w języku słowackim.
Czyli już przygotowane, tak?
Tak, przygotowane, po prostu już gotowe powiedzmy kasety, pieśni. Także to był dosyć taki szeroki asortyment tego. Z takich innych rzeczy to szła tylko Karta Praw Człowieka.
Wiktorówki. Ojciec przełożony Mateusz Jacukiewicz.
To miejsce szczególne.
U góry to jest miejsce szczególne, gdzie zawsze człowiek doświadcza takiej bliskości Pana Boga. Oderwania od tych codziennych spraw, a bliskości tego, co absolutne, co ponad tym wszystkim. Górale, którzy jak dużą część swojego życia po prostu spędzali w górach. Kościołów wtedy nie było to zbyt wielu w okolicy. Nawet chyba w Bukowinie nie było kościoła. Przychodzili tutaj po prostu się pomodlić w tym miejscu, które jakby zasłynęło z tego niezwykłego wydarzenia, z tego świętego wydarzenia. Mało tego, modląc się tutaj doznawali różnych łask, różnych darów, cudów, które się tutaj działy. Nawet, prawda, kiedy tu się sprowadziłem, to jest tutaj przy tej zakaplicy takie źródełko. I tak się patrzyłem, pytałem się, czy to jest cudowne źródełko. Każdy mówi, nie, jest cudowne. Ale w ciągu miesiąca chyba trzy cuda różne słyszałem. Właśnie ktoś pijąc wodę i modląc się do Matki Bożej doznawał uzdrowienia tam z jakichś ciężkich schorzeń gardła. Ktoś tam leczył reumatyzm w ten sposób i o dziwo te rzeczy się naprawdę wydarzyły.
Wiara czyni cuda, oczywiście. To miejsce ma też swoją powojenną historię, związaną na przykład z papieżem Polakiem.
Jest jedno z takich ulubionych miejsc Jana Pawła II, no wtedy jeszcze kardynała Wojtyły, który tutaj przychodził, modlił się często. Odwiedzał w ramach urlopu szałas na Rusinowej Polanie. To są całe te historie, prawda, związane z babką Kobylarczykową. I przychodził też tutaj się modlić, tutaj wspierał nas. I w 57 8 roku poprosił ojca Pawła Kielara, dominikanina, o to, aby w tym momencie, kiedy księża Marianie zrezygnowali z opiekowania się tym sanktuarium, aby on się zajął tym miejscem. Ojciec Paweł się podjął tego i od tego czasu tu jesteśmy.
Ojciec Leonard bardzo mocno zaangażował się w pomoc dla katolików na Słowacji. On był przecież sercem tego całego pomysłu i przedsięwzięcia.
Trochę sercem, a trochę też takim duchowym opiekunem, dlatego że to słynni kurierzy Słowa Bożego, tak się na nich mówiło. W zeszłym roku chyba powstała tu na ścianie pamięci tablica Kazimierza Gajosa, który właśnie...
Tak, czy pastor.
Tak, który był takim...
Ze Śląska, z Gliwic.
Mózgiem, można powiedzieć, całej operacji tutaj. Ale to wszystko też tędy się działo. To też to, co piękne, to, że to nie był jakiś prosty przemyt, tylko to było rzeczywiście szerzenie jakoś Słowa Bożego, Pisma Świętego, które tam było po prostu niedostępne. Czy pamięć ojca Leonarda tutaj w tym miejscu jest żywa?
To, co widzimy wokół, całe to otoczenie, to są wszystko jego dzieła, to są wszystko jego zaangażowania i trudno jakby tego uniknąć, ale to nie tylko chodzi o takie zaangażowanie materialne. To dzisiaj bardzo popularne może wśród księży, ale przede wszystkim taką duchową opiekę. Przecież był nie tylko kapelanem Topru, ale także członkiem Topru, prawda, czynnym ratownikiem. Był przecież człowiekiem tym, który czekał tutaj na turystów, prawda, codziennie robił dla nich tą herbatę. Gdzieś tam z wytwarzania gruntów w tamtym czasie starali się tutaj ojcowie, którzy tu mieszkali, utrzymywać. My jakby dopisujemy kolejne rozdziały ich historii, którą oni rozpoczęli.
Tak łatwo, naprawdę. Czy trudno jest tak nawiązywać i sprostać jakby tradycji, która się tutaj zrodziła?
Ja myślę, że błędem jest udawania, że jest się nowym ojcem Leonardem. Raczej piszemy swoje historie, dopisujemy do książki, którą oni rozpoczęli.
Wojtyła bywał na Wiktorówkach, szczególnie w zimie. Najczęściej to nie było nawet przygotowane. Kiedyś w okolicach Trzech Króli Mszaw ja odprawiałem i jest w kanonie takie wspomnienie, módlmy się za naszego biskupa Karola, nie? A on w tym czasie wchodzi do kaplicy. Zdziwienie. On jeździł na nartach, także to wyjeżdżali na Kasprowy Wierch, z Kasprowego już później przez Halę Gąsienicową i zjeżdżali z Gęsiej Szyi.
Z kim przychodził? Przychodził?
No z tymi profesorami swoimi znajomymi z kulu. Takżeśmy tam siedzieli w tej kuchence. Jak myśmy przyjeżdżali, a ja byłem 25 razy w Rzymie z pielgrzymkami, to zawsze jak nas witał, to witał pielgrzymkę z Rusinowej Polany. To po prostu zawsze mocno podkreślał, że to jest pielgrzymka z Rusinowej Polany. To, że Dominikanie tam już są, powiedzmy, jako na stałe, to jest tylko decyzja już była Karola Wojtyły. Tak? Bo wtedy przecież też w Nowym Targu powiedział, że tam w głębi Tatr, tam króluje, matkuje. I helikopter poleciał w tamtą stronę, no ale burza, tylko do Wierch Porońca dolecieli i dalej już się potem nie dało, nie? Chyba gdzieś tam głęboko jednak Rusinowa Polana i Wiktorówki zakodowane w sercu papieża. Na Wiktorówkach dwie rzeczy się udało doprowadzić do koronacji Matki Bożej, Królowej Tatr, i zbudować jej domek, a drugie, że po prostu się udało trochę Słowakom pomóc.
No chwilę, ale przecież ojciec też był taternikiem, ludzi pomagał ratować.
Działałem w Toprze i co tam powiedzmy tylko było możliwe, to no, siedziałem przecież przez 16 lat w Radzie Grupy. No.
Był też ojciec kapelanem, prawda?
No byłem kapelanem Topru, tak. Do dziś mnie tam powiedzmy uważają. Możemy mówić przypadek, albo inaczej pomyśleć, że akurat byłem z tamtych stron.
Gdzie się urodził ojciec?
W Dzianiszu, zaraz za górą.
A tutaj koło Zakopanego, koło Chochołowa.
Bardziej łatwiej się z Chochołowa dostać.
Jak to było z tymi Słowakami, którzy się pojawili na wizycie Ojca Świętego?
300 Słowaków.
I z tego co wiem, to chyba ojciec miał z tym coś wspólnego.
Przez Wiktorówki dość duża grupa. Bośmy wiedzieli, gdzie są te punkty wojskowe. No przecież był na Palenicy, to tu, to ten. Pilnowali granicy. Oni się kontaktowali z nami. Jak to zrobić, jak to ten. No to myśmy szukali ludzi, którzy by im w tym pomogli. Nie? Ale powiedzmy, takiej kontroli na żadnej granicy chyba nie mieli, jak wracali stąd, jak u nas. Do ostatniej nitki w plecaku. Żeby nie mieli żadnego znaku, że tu byli. Chęć, no byłem na obrazek, to powiedzmy pamiątkę jakąś ten. Mówię, wszystko dostaniecie w swoim czasie. I wtedy też myśmy załatwili mapy Tatr, ale słowackie. Także jak potem wracali, to nie wszyscy mieli, no to myśmy ich doprowadzali do granicy gdzieś tam, a resztę już musieli sobie radzić sami. Moja grupa, jakiś tamten krąg, to był jeden z bardzo wielu. To w samym Zakopanem było parę grup.
No ale Wiktorówki działały dość szeroko, prawda? Bo
i harcerzy, i ci solidarnościowcy, i z tym Śląskiem były też kontakty.
Był to taki dosyć punkt ważny na tej liście przerzutu, tym bardziej, że akurat przychodziło po prostu do Zakopanego. Także wiadomo było, to ja byłem odbiorcą tego, no to tym Żukiem się trochę to porozwoziło. To Poronin, to Jurgów, to po prostu Śląsk. Ludzie zaufani mieli dostęp do tego, tak jak Piotrek Bąk, powiedzmy, harcerze. Ale zorganizowanie takiej siatki jest jednak rzeczą trudną.
No, trudną oczywiście. No i nie o wszystkim ojciec mówi, bo przed nagraniem powiedział ojciec, że może to się jeszcze przydać. Kiedyś przydać. A kto tak powiedział?
Józef Krzeptowski, kurier.
Tatrzański z czasów II wojny.
Tak, z czasów II wojny światowej. Po co wam to wiedzieć? Przecież to się jeszcze może przydać.
No i w pewnym sensie przydało się tutaj w Tatrach.
No to po prostu te kurierskie, powiedzmy, sposoby, czy ten, to się wykorzystało.
Myśli ojciec, że jeszcze mogą się przydać, naprawdę?
To nigdy jeszcze nie wiadomo.
Kronika naszej drużyny. Chyba tom pierwszy, nie? Bo to wcześniej było coś?
No tak na przykład.
Księga jest gruba i różni ciekawi ludzie. No. Leszek Pieniążek, drużynowy pierwszej drużyny harcerzy, który doprowadził do reaktywowania naszej jedynki. On jest ordynatorem szpitalu w powiatowym Limanowej. Jest ginekolog, wzięty, znany, szanowany na tamtym terenie. Wojtek Sobczak, jego przyboczny, adwokat w Krakowie, prowadzi kancelarię, interesy w Chinach, na całym świecie. Krzysztof Szyszkiewicz, doktor nauk, chemik, wykładowca.
Matematyka, fizyka, informatyka, nie?
Informatyka, jednocześnie wszystko studiował. Krzysiek Dyrcz, wybitny budowlaniec, był w Stanach Zjednoczonych szereg lat, teraz powrócił. To akurat ja.
Zatrważające jest to, że teraz musimy się posiłkować słowem zapisanym. Ja chciałem złożyć zażalenie, bo po latach stwierdzam, że byliśmy skrzywdzeni emocjonalnie.
Wykorzystani w jakiś sposób?
Tak jest, dlatego że chciałem powiedzieć, że póki się nie zaczęła akcja pod tytułem Nosimy książki na Słowację, to pierwsza drużyna harcerzy jeździła do Bułgarii.
Aha, w sensie, że ci żal, że myśmy nie byli w Bułgarii, tak?
W Bułgarii.
Młodzież pierwszej drużyny harcerzy nie wiedziała, po co jeździmy do Bułgarii, a w Bułgarii w górach, na granicy gór Riła i gór Pirin jest w dolinie Rylskiej Rzeki Rylski Monastir. I tam mieliśmy zaprzyjaźnionego mnicha, nazywał się Jewgenij. Jeden z naszych harcerzy, Tadeusz Pieniążek, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, ksiądz, kombinował nam Biblię po bułgarsku prawosławną i w plecakach woziliśmy również Biblię po bułgarsku do bułgarskiej Macedonii, tak to trzeba powiedzieć. Także i tam ten wątek się pojawiał, chociaż no, wyprawy na Bałkany to były długie wyprawy, co najmniej 3-tygodniowe, miesięczne, tylko w góry, nocleg w namiotach, no i z przygodami takimi bardzo grubymi. Nawet raz mój brat był aresztowany w mieście w Płowdiw pod zarzutem, podejrzeniem wysadzenia w powietrze dworca kolejowego, w którym jechał ówczesny pierwszy sekretarz partii bułgarskiej, no
to nie
Żywko.
To nie on, nie.
To nie on.
A miał brodę pewnie. Znaczy, ja to byłem rzeczywiście najmłodszym tym ogniwem, także ja tak nawet bym powiedział po latach nie do końca człowiek tak świadomie to, nie? Bardziej to było naturalne zjawisko.
Zawsze było trochę śmiechu z ładowaniem tych książek, bo książki ładowaliśmy do śpiworów albo pod bety i zawsze na górze bielizna osobista. To tak to wyglądało. No ale jeszcze raz się odnoszę do pewnej rzeczy. My byliśmy cały czas szkoleni w różnych technikach i to dla nas nie była żadna nowość, bo jak ktoś się wychował na harcerstwie i to na harcerstwie obozów, które żeśmy organizowali, porównując do dzisiejszych czasów, to jest ogromna przepaść. To jest niemożliwością, żeby młody człowiek poszedł do lasu i siedział 3 dni sam w lesie. W tej chwili jest to niemożliwe fizycznie, psychicznie i psychologicznie.
Jest to możliwe, bo są teraz takie specjalistyczne dziedziny.
Survival
na przykład.
No. No teraz to już jest bardziej jako komercja, nie?
Tak.
A wtedy rzeczywiście człowiek to robił dla idei. Teraz ma się wrażenie, że coraz mniej rzeczy ta młodzież jest w stanie dla jakiejś tam idei zrobić.
Człowiek zrobił jakąś tam robotę, która była potrzebna w kilku albo w kilkunastu przypadkach.
W sumie tak sobie myślę też, że przez to, że myśmy w tych górach wspólnie tyle przeżyli, to też się nawiązała taka nić takiego zaufania, że nie wiem, jakby zadzwonił teraz do mnie pan broniarz z Warszawy, powiedział, mam coś zrobić, ja tego nie zrobię, no bo nie znam gościa, nie mam takiej nici. Natomiast tutaj rzeczywiście przez to, że myśmy ileś tam razy wspólnie spędzili nie wiadomo ile trudnych sytuacji, no to jak człowiek mówi, że trzeba coś zrobić, to widocznie to trzeba zrobić, nie? Że tak mi się wydaje, że to takie są rzeczy, stąd to wynika, ta natura takiego, że to się robiło naturalnie, nie?
Tak, i tu nasze środowisko ma taką mobilność do dzisiaj, że gdyby ktoś był w prawdziwej potrzebie, źle się z nim coś działo, czy miał problemy, no to kwestia telefonu i wszyscy, którzy są i coś mogą, to mogą może na nich liczyć. Myślę, że to doświadczyliśmy nieraz i już były różne sytuacje, bo lata minęły, my też nie jesteśmy pierwszej młodości, a zwłaszcza drużynowy. No ale doświadczyliśmy taki...
W końcu dziadek, tak?
Taka przepaść, 3 lata, że już byłem dziadkiem w stosunku do tych troszkę młodszych.
A skąd ten pseudonim był? Właśnie z tego?
Jeszcze jak byłem w 5. drużynie, no oni byli wszyscy w 7. klasie, a ja już byłem w 2. liceum. Nie, no, byłem...
no dziadek.
Tak. Starzyzna.
Tak.
Takie określenie też figurowało na starszyznę, mówiło się starzyzna, co nie było pejoratywne.
Ciężko to opowiedzieć. Teraz mi się wydaje, że młodzież to w ogóle, to co ja mówię, to ona tego nie przyjmie, no ale pierwszy raz spotkałem się z kimś, kto po prostu czeka na książkę, no i to tak bardzo
no,
czeka.
To są rzeczy potrzebne, nie?
To są rzeczy potrzebne, no. To w ogóle bez dwóch zdań. Ktoś na te książki czekał.
Milowani bratia, sestry, drahí Slováci a Slovenky, papež vie, ako veľmi ho máte rádi.
Fragment homilii wygłoszonej przez papieża Jana Pawła II do Słowaków podczas pierwszej pielgrzymki do Czechosłowacji.
Táto dvojaká láska Panne Márii a k Petrovému nástupcovi je vzácne dedičstvo, ktoré vaši predkovia prijali od svätých vierozviestov Cyrila a Metoda a počas staročí odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Takže prišlo až k vám.
Kręgu Wiktorówek. Była to 3. i ostatnia część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka pod tytułem Kurierzy. Realizacja i muzyka z wykorzystaniem nagrań archiwalnych udostępnionych przez Tatrzańską Agencję Rozwoju Promocji i Kultury. Autor. Radio Zachód. Październik 2019.